Otwórzmy pierwszy list do Koryntian. Na 10 rozdziale. I będziemy czytać od 1 do 13 wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść. Jest w kilku miejscach Nowego Testamentu takie ostrzeżenie, które jest analogią do drogi Izraelitów, czyli ojców, którzy wyszli z Egiptu, wyszli z niewoli, co mieli obiecane wcześniej, ale wyszli z niewoli, to jest najważniejsze, że wyszli z niewoli, wyszli z tego okrutnego miejsca, gdzie tak okrutnie byli traktowani przez Faraona. I tu jest napisane w drugim wersecie, że wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. To jest takie bardzo takie przenośne i takie, powiedzmy, alegoryczne zdanie, które mówi o tym, że w Mojżeszu jako przywódcy oni tam przeszli. On był ich wtedy wyzwolicielem. On był tym, którego Bóg posłał jako odkupiciela, jako wodza. I oni przeszli z nim, za nim i zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Czyli zanurzeni zostali w obłoku i w morzu. I to też jest coś takiego, że z jednej strony ten obłok im towarzyszył cały czas. Oni widzieli obłok, jeżeli mieli iść i Bóg im pokazywał drogę, to widzieli obłok. W nocy widzieli słup ognia. Czyli oni po prostu wiedzieli, że Bóg jest z nimi, że ich nie opuszcza, że jest z nimi z tyłu i z przodu, jest ich przednią strażą, tylną strażą. I oni się nie pogubią, po prostu. Nie pogubią się. Oni zostali ochrzczeni w morzu o tyle, że przeszli przez morze, tak jakby się w nie zanurzyli, ale przeszli suchą stopą. Natomiast zanurzeni w morzu tak naprawdę to zostali ich ci, którzy ich gonili. I oni już z tej wody nie wyszli. Natomiast to jest coś, co Paweł pisze do nas, żebyśmy pamiętali o tym, że tak jak tamci zostali wyzwoleni z niewoli, tak i my zostaliśmy wyzwoleni z niewoli. Tak jak tamci wyszli, tak i my przeszliśmy na drugą stronę. Przeszliśmy przez wiarę, przeszliśmy przez tego, którego Mojżesz był typem i zapowiedzią. I dlatego w Starym Testamencie jest powiedziane, że przyślę wam takiego jak Mojżesz, proroka, i jego będziecie słuchać. I teraz, jeżeli ktokolwiek będzie, cokolwiek będzie on do was mówił, to jak będzie ktoś nieposłuszny, to ja będę dochodził tego na nim, jak będzie nieposłuszny. I dlatego, jak przyszedł Jan Chrzciciel, to się go Żydzi pytali, czy ty jesteś tym prorokiem? Czy ty jesteś Mesjaszem? A on mówił, nie, ja nie jestem ani tym prorokiem, ani Mesjaszem. I doskonale wiedział, o co chodzi, oni doskonale wiedzieli, o co chodzi, bo oni czekali na wyzwoliciela. Ale mówi, za mną idzie ten, któremu ja nie jestem nawet godzien sandałów rozwiązać. On będzie waszym Mesjaszem, on będzie waszym wodzem. On jest tym prorokiem, co do którego słów ja będę dochodził na każdym posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa jego słowo. I to jest wszystko po to, żebyśmy to pamiętali, że tak jak było z Mojżeszem, tak jak było z nim, Pan Jezus jest o wiele większy w domu, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Mojżesz był wierny w domu swoim, Pan Jezus jest o wiele większy w domu swoim. I ci wszyscy ludzie przeszli na drugą stronę i zaczęli pewną drogę. I my przeszliśmy na drugą stronę, zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i idziemy w kierunku ziemi, która jest nam obiecana. Tam płynie mleko i miód. Tam jest Jeruzalem, które jest nowe. Tam jest coś, co będzie już doskonałe na zawsze. Tam jest wieczność, tam się przechodzi na drugą stronę kompletnie już. I to jest droga, którą my w tej chwili przechodzimy. I ta droga to jest droga usłana różnymi sytuacjami. To nie jest tak, że to będzie z górki oczywiście. Nie zostało nam to obiecane. I na tej drodze będą się przydarzały nam różne sytuacje i Bóg zawsze będzie w tych sytuacjach z nami szedł. Tu jest napisane, że wszyscy ten sam napój duchowy pili i pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. Skałą tą był Chrystus. I było coś takiego nawet. Nawet rabini sobie wyobrażali coś takiego, czy mówili nawet o tym, że szła skała za nimi, dosłownie, że szła za nimi skała, że ona się toczyła za nimi, towarzyszyła im, jak oni szli przez tą pustynię. I dokładnie jest tak samo z nami. My idziemy przez coś, co nie jest jeszcze obiecane. Jeżeli ktoś wam mówi, że to już jest to, co jest obiecane, to on nie wie, o czym mówi. My idziemy jeszcze, jesteśmy w drodze i ta droga jest czasami trudna, ale skała idzie cały czas za nami. Jeżeli tylko będziemy chcieli pić, ta skała wypuści wodę. Tylko my musimy o tym pamiętać, że rzeczywiście to jest i nam się czasami zdarza, że my o tym po prostu zapominamy. I czasami jest tak, że my tak rozglądamy się po tej pustyni, a robi się czasami naprawdę gorąco. Rozglądamy się po tej pustyni i się zastanawiamy właściwie, no gdzie ja jestem, gdzie jest Pan? Kolejny raz zresztą, bo mamy za sobą ileś tam takich sytuacji, kiedy Bóg pokazał nam, że On właśnie za nami idzie. I w odpowiednim momencie wypuścił wodę. W odpowiednim momencie dał nam jeść. W odpowiednim momencie nas ochronił. A my znowu kolejny raz mamy taką sytuację, kiedy zaczynamy się zastanawiać, no Panie, ale gdzie Ty jesteś? Dlaczego jest tak? W tym tekście jest napisane o kilku rzeczach, o których powinniśmy na tej drodze pamiętać i o kilku rzeczach, których powinniśmy się wystrzegać. I na pewno powinniśmy pamiętać o tym, że wyszliśmy, że już nie jesteśmy w niewoli. Powinniśmy na pewno pamiętać, że jest za nami, jest z nami Pan, który idzie jak duchowa skała, że możemy się na Nim oprzeć, że to jest rzeczywiście skała, to jest ktoś, komu możemy zaufać, że On w odpowiednim momencie zawsze będzie i nigdy się nie spóźni. I czasami jest tak, że nam się wydaje, że On się spóźnił, ale On się nie spóźnił. Zauważcie, ile razy było tak, że nam się wydawało, że Pan Bóg przychodzi za późno, a po jakimś czasie stwierdziliśmy, że biorąc pod uwagę to, co wiemy dzisiaj, to nie było za późno. I tak to jest. Chcę wam powiedzieć, że my mieliśmy taką sytuację teraz, niedawno, chyba w czwartek, kiedy no, mieli przyjechać do nas nasi drodzy goście. I nagle w czwartek słyszymy, że na górze nad nami coś się zaczyna dziać. To znaczy, nie wiem, chyba się sprowadzili nowi lokatorzy. Ale ci nowi lokatorzy jacyś strasznie hałaśliwi. I tu od rana, od popołudnia właściwie, zaczęły się granie, muzyki, przekleństwa, głośne gadanie. No i my zaczęliśmy się zastanawiać, no tak, jeżeli tacy sąsiedzi się nad nami sprowadzili, to dopiero będzie teraz. No i teraz, jeżeli mamy w sobotę mieć gości, którzy potrzebują się wyspać, z którymi chcemy mieć dobry czas i tak dalej, to co teraz będzie? No i dobrze, no poszliśmy na spacer, poszliśmy się pomodlić. Wróciliśmy wieczorem do domu, słyszymy jeszcze gorzej. Oni zaczynają jeszcze bardziej harcować tam na górze. No to się modlimy, Panie, zrób coś, bo przecież wiesz doskonale, jak my reagujemy na takie odgłosy, że to jest po prostu dla nas no, organicznie nie do wytrzymania. Co będzie, jak Ty nam takich ludzi tutaj na górze zasadzisz? Co będzie, jak oni tam będą mieszkać? A teraz sobota przed nami, przecież oni się będą chcieli wyspać, nie będzie można otworzyć okien, drzwi, nic. Pomodliliśmy się, włożyliśmy stopery i poszliśmy spać. O godzinie 2 w nocy nad nami przetoczyło się stado koni. Tabun dosłownie. Jakby się przetoczył tabun koni. I wtedy już nie wytrzymaliśmy. Wstaliśmy, ja poszedłem tam na górę. No i mówię, że pukam tam dosyć energiczniej niż chciałem, ale zapukałem. I mówię, od popołudnia już was słychać i tak naprawdę jest bardzo późno i bardzo głośno. Zrobiło się cicho. Całkowicie cicho. Przestali w ogóle harcować, przestali hasać. No i teraz jest pytanie, co dalej? Czy oni się odezwą następnego dnia, bo to będzie piątek? Czy oni się odezwą w sobotę i co będzie najważniejsze wieczorem? I teraz był problem taki. Panie, czy Ty znowu zrobisz to samo, co robiłeś tyle razy? To znaczy, przyszedłeś w porę, uciszyłeś w porę i wszystko było dobrze? Czy Ty nas przeprowadzisz teraz przez trudy? Bo czasami tak było i zaczęły mnie nachodzić takie myśli wtedy, że może tak, może, nie wiem, no może odwołać tą wizytę, bo przecież widać, co się dzieje na górze. No ale z drugiej strony trzeba by zaufać Bogu, że On to wszystko poukłada. Bo może się to wszystko wyciszy. I poszedłem na spacer, poszedłem w piątek się modlić i nagle, jak się zacząłem modlić, to Pan Bóg mi przypomniał całą listę rzeczy, które zrobił dla nas w ciągu 3 lat w tym mieszkaniu. I powiedział mi, słuchaj, była zepsuta pompa na dole, wymienili pompę, tak? Pompa zaczęła znowu źle działać i głośno, nie chcieli wymienić, zepsuła się ta pompa, musieli ją wymienić. Potem się okazało, że był sąsiad, który hałasował, przestał hałasować, bo przyjechała skutecznie policja, wreszcie po którymś razie się skończyło wszystko. Wyjechał, nie ma go. Słuchajcie, no i Bóg mi to wszystko przypomniał i wtedy zamiast się bać i martwić, że on znowu nie zdąży, czy coś się stanie, to ja zacząłem mu dziękować za to, że on zawsze za nami szedł, że zawsze tą wodę wypuszczał z tej skały, że nigdy się nie spóźniał i nawet jak nam przyszło być przez pewien czas, mieć takie uciążliwe chwile, to rzeczywiście zawsze było tak, jak tu jest napisane, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, a dosłownie to jest doświadczenie, dotąd nie przyszło na was doświadczenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, żebyście byli doświadczani ponad siły wasze, ale z doświadczeniem da i wyjście, żebyście mogli znieść. No i jeśli chodzi o to nasze świadectwo właśnie z ostatnich dni, no to okazało się, słuchajcie, że wczoraj zrobiło się tak cicho na zewnątrz, że ja dawno nie słyszałem takiej ciszy. I wychodzę na zewnątrz wieczorem, bo jeszcze wyszedłem do sklepu, w bloku jakby wymarło wszystko. Nie ma nic. Wychodzę dalej na ulicę, bo parę ulic dalej był sklep i nagle sobie przypomniałem, że przecież dzisiaj jest finał Ligi Mistrzów, ale przypomniałem sobie dlatego, co się tam działo z tamtej strony, bo tam wszyscy siedzieli przed telewizorami i ryczeli. A tutaj nikogo. Zero. No i pomyślałem sobie, Boże, jaki Ty jesteś dobry. Zdążyłeś, wszyscy się wyspali, była cisza, był spokój, my mogliśmy porozmawiać, spędzić sobie czas przed Panem i nie musieliśmy uciekać przed zgiełkiem. I znowu okazało się to samo, że Pan Bóg jest wierny. A ja jestem wątpliwy. I czasem po prostu tak wyrzucam, albo z góry się zastanawiam i z góry się martwię, co to będzie. A przecież Pan Bóg mówi tak, zdążyłem raz, zdążyłem. Zdążyłem drugi raz, zdążyłem. Wszystko było dobrze do tej pory. To jakim prawem Ty się w tej chwili jeszcze martwisz, że ja nie zdążę i że nie będzie dobrze? I kiedy ty wreszcie przestaniesz się martwić, a zaczniesz mi tak naprawdę ufać? Wszyscy mamy ten problem. Od czasu do czasu wszyscy. To jest tylko kwestia kalibru zdarzeń, które nam się zdarzają. I kiedy pamiętamy o tym, że Bóg jest dobry, i kiedy wspominamy te wszystkie dzieła, jest taki piękny psalm, jak Dawid mówi, że wspomina dzieła Boże, których Bóg dokonał w jego życiu, to zaczynamy sobie uświadamiać, jaki On jest dobry, jaki jest wierny. I nie dlatego, że sobie uświadamiamy, to On zaczyna działać. On po prostu zaczyna działać dlatego, że On jest wierny rzeczywiście. Jego wierność sięga niebios. I tak jak mówi do Izraela, czynię to ze względu na siebie samego, żeby moje imię było uwielbione, a nie ze względu na was, dlatego że gdybym ja czynił to ze względu na was, to by nic nie było, bo wy jesteście po prostu słabi. Więc to wszystko, co ja czynię, to ja moje imię wywyższam, żebyście zobaczyli, jakim ja jestem Bogiem. I wtedy kolejny raz przychodzi do nas taka fala wdzięczności. Boże, znowu okazałeś swoją wielkość i jeszcze w dodatku okazałeś swoją wyrozumiałość, swoją wielkoduszność wobec nas. Dlatego, że tak człowiek z własnego punktu widzenia, to on by powiedział, że ja już nie chcę z wami mieć nic wspólnego, bo wy znowu mi nie zaufaliście, a ty taką cierpliwość okazujesz w stosunku do mnie. I to jest tak piękne to, co Bóg nam robi. Czyli z jednej strony trzeba o tym pamiętać, trzeba wspominać i uwielbiać Go za wszystko, co nam uczynił i rzeczywiście w prosty sposób Mu ufać i przechodzić od jednej ufności, od jednego momentu do drugiego, żeby ta ufność stale rosła. A z drugiej strony pewne rzeczy trzeba się wystrzegać. I Paweł tutaj podaje takie przykłady z historii Izraela, ponieważ ta historia jest dla nas lekcją. I mówi, żebyśmy się pewnych rzeczy wystrzegali szczególnie. I nie będę wchodził we wszystkie szczegóły, jak ktoś będzie chciał, to są odnośniki, to możesz sobie po prostu wziąć każdy z tych odnośników i przeczytać. I dalej od 5 wersetu wracamy do tego rozdziału 10 Koryntian, że w większości nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię, że oni nie doszli do końca. Czyli sprawa jest poważna, bo my do tej pory rozmawialiśmy o tym, jaki jest wielkoduszny i dobry Bóg. Ale z drugiej strony jest napisane, trzeba dojść. Trzeba tą wiarę zachować. I dlatego w liście do Hebrajczyków mamy właściwie równoległy fragment, który mówi, że dojdziemy do końca, o ile pozostaniemy w Chrystusie i o ile będziemy mieli ufność taką, jaką mieliśmy na początku. To jest 3 rozdział listu do Hebrajczyków. Więc to, co działo się ojcom, to wy z tego naprawdę weźcie lekcję i nie zatwardzajcie serc waszych jak ojcowie na pustyni. Jeśli dziś głos Ducha Świętego słyszycie, to nie zatwardzajcie serc waszych. Nie bądźcie bałwochwalcami. 7 werset, jak niektórzy z nich napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. No, my pamiętamy, co się działo, prawda, jak sobie zrobili tego cielca. I teraz okazuje się, że człowiek wierzący, który został wyrwany przez Boga z niewoli grzechu, on również może mieć takie pożądliwości, potrzeby, jak tamci ludzie. I to się wszystko przekłada na nasze życie, dlatego że oni czego potrzebowali? Oni nie mogli się wtedy Mojżesza doczekać przez te 40 dni i oni wreszcie zrobili sobie wizerunek. Oni zrobili sobie cielca i wreszcie co oni powiedzieli? To są bogowie, którzy was wyzwolili z Egiptu, tak? Czyli oni nawet nazwali tego cielca tym Bogiem, który ich z Egiptu wyzwolił. Bo co oni potrzebowali? Oni potrzebowali stworzyć Boga na swój obraz. Czyli oni potrzebowali takiego Boga, jakiego oni sobie wyobrażają. A Bóg im powiedział, żebyście przypadkiem takich rzeczy nie robili, bo wy na górze Choreb nie widzieliście żadnej postaci. Nie widzieliście nic, wy słyszeliście głos, który mówił z góry. I człowiek wierzący jest w stanie zrobić sobie coś takiego. Jest w stanie sobie Boga zacząć wyobrażać na własny obraz. Jest w stanie traktować Boga po pogańsku. Jest w stanie traktować Boga tak, jakby był bożkiem. Jest w stanie od Niego żądać rzeczy takich, jakich żądają poganie. I zapomnieć o tym, że tamten Bóg jest inny. On jest większy, on jest tajemniczy. I on nie może... Nie można go na nasz obraz sobie przekabacić. Czyli nie można kazać Panu Bogu być takim, jak ja bym chciał, żeby on był. to ja mu mam służyć i ja go mam poznawać. A wierzący ludzie są w stanie robić takie rzeczy, niestety. Następny przykład, którego mamy się wystrzegać, to jest 8 werset. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Tam jest 25 rozdział 4 Mojżeszowej i tam sobie zobaczycie, że chodziło o ten kult, który Bala Peora, prawda? To jest rozdział 25 i żebym nie był gołosłowny, to ten fragment przeczytam, ale tylko króciutko, żeby było wiadomo, o co chodzi. Gdy Izrael osiadł w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. I była taka sytuacja, kiedy pamiętacie o Bileamie, tak? Proroku. Jak przyszedł do niego Balak i mówi do niego: przeklnij mi Izraela. I okazało się, że ten prorok nie jest w stanie przekląć Izraela i nie jest w stanie zrobić Izraelowi krzywdy. I wyszedł na górę i powiedział: nie mogę przeklinać Izraela, mogę go tylko błogosławić. Natomiast oni znaleźli później inny sposób. Oni po prostu... I później dowiadujemy się z listu Piotra na przykład, że ten człowiek znalazł sposób inny, bo jednak zrobił się, jednak uległ pokusie i okazało się, że on im powiedział: słuchajcie, zróbcie coś takiego, żeby po prostu Moabitki zaczęły zapraszać wasz lud na rzeźne ofiary swoich bogów. Czyli nie można ich zwyciężyć od zewnątrz, to zwyciężycie ich od wewnątrz. Czyli zaproponujcie im swoistą ekumenię. One będą wam proponować kolacyjki, ale to będą kolacyjki, które będą przyrządzone z rzeźnych ofiar, które były składane ich bożkom. I będziecie składać ofiary ich bożkom w ten sposób. Czyli takie ekumeniczne podejście, co wam szkodzi. No i oni zaczęli to robić. I potem w związku z tym gniew Boży był taki, że padło 23 tysiące. I później oni wołali do Boga o ratunek i ten ratunek ktoś musiał odwrócić, dlatego że przyszedł taka sytuacja, że jeden z nich przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i wszedł z nią do namiotu i tam z nią współżył. I wtedy Pinehas, 7 werset 25 rodzaju, gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje tego męża izraelskiego i swoją kobietę przez podbrzusze. I wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. To są oczywiście warunki, to jest rzeczywistość tamtejsza. Zrobił coś, co było straszne, drastyczne, ale klęska została odwrócona. My dzisiaj nikogo włócznią nie przebijamy oczywiście, ale Kościół musi czasem zrobić coś drastycznego, żeby gniew Boży na nas nie spadł, ponieważ zadajemy się z tym, z kim nie trzeba. I tego się wystrzegajmy. Żeby przypadkiem ktoś nie przyszedł do nas z jakąś kolacyjką i nie zaproponowałbym nam wspólnego oddawania czci czemuś, co nie jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. A takie są cały czas propozycje i coraz więcej ich jest i coraz więcej kościołów te propozycje przyjmuje. Pójdziecie z nami razem? Pójdziemy. Zrobimy razem ewangelizację? Zrobimy. I tak dalej, i tak dalej. Dalej wracamy do tego fragmentu. Nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. I to jest ta sytuacja, kiedy znowu zaczęli szemrać, bo znowu zaczęło im czegoś brakować i zaczęli myśleć o tym, co było, jak mieli dobrze w Egipcie. No bo mieli co tam? Mieli cebulę, mieli tam coś tam jeszcze, mogli sobie jeść. A tutaj pustynia i od czasu do czasu zdarza się, że no nie mamy co jeść, nie mamy co pić. Co zrobimy? Będziemy wołać do Boga, czy zaczniemy szemrać? No i niestety wtedy szemrali. Nam się to czasem zdarza, że zapominamy o tym przecież, że Pan Bóg jest. Zaczynamy na przykład no, tęsknić troszeczkę za tym, co się działo, kiedy gdzieś tam byliśmy jeszcze. Byliśmy lepiej może za czasów starego życia tak zwanego. Wyszliśmy ze śmierci, przeszliśmy do życia i w tym życiu tęsknimy za śmiercią de facto. I wtedy był taki moment, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby wywyższył węża na pustyni, i bo węże zaczęły kąsać tych ludzi i zaczęli umierać. I oni zaczęli wołać do Mojżesza, że umierają, przerażeni. I Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby węża miedzianego zrobił, wywyższył go na drzewcu, na kiju, i teraz powiedz im tak: ktokolwiek, jeśli ktoś z wiarą popatrzy na tego węża, że Bóg mnie uzdrowi, jak ja na niego popatrzę, to zachowa życie. I rzeczywiście Bóg, Mojżesz zrobił tego węża, wywyższył na drzewcu, i ktokolwiek z wiarą popatrzył, że Bóg go uzdrowi, jak ja tylko na niego popatrzę, zachowywał życie, reszta poumierała. Pan Jezus odwołał się do tego w liście w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, gdzie mówi o nowym narodzeniu, gdzie mówi o zbawieniu. I rozmawia z Nikodemem, przecież z Żydem, którego ojcowie właśnie na pustyni wywyższyli węża. I on rozmawia z Nikodemem i mówi: Syn Boży będzie wywyższony jak wąż na pustyni. I każdy, kto w Niego uwierzy, zachowa życie, otrzyma nowe narodzenie, będzie zbawiony, otrzyma żywot wieczny. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. Żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I on robi to porównanie. I dzisiaj jest tak, że człowiek niewierzący, nieodrodzony, jak słyszy takie rzeczy, to on mówi tak: no, żebym ja nie zginął na wieczne potępienie, to ja muszę popatrzeć na Jezusa, który został wywyższony na krzyżu, i uwierzyć, że On swoje grzechy poniósł i On mnie zbawił. I wtedy, kiedy ja w Niego uwierzę, to ja przejdę ze śmierci do życia. I to jest coś, co się zgadza, jeśli chodzi o każdego człowieka nieodrodzonego. Natomiast ludziom odrodzonym zdarzają się takie sytuacje, że oni też szemrają, i wtedy powinni popatrzeć na Pana Boga. Że On, jak popatrzą na Niego, wspomną na Niego, to będą żyć. I nic im się nie stanie. Tylko nie wiem, czy pamiętacie, co się stało z tym wężem potem. To też jest bardzo interesująca historia. Dlatego, że jaka jest natura ludzka? Ten wąż, który został miedziany, zrobiony na drzewcu przez Mojżesza, on był przechowywany przez Izraela potem. Oni nazwali go Nehusztan i temu wężowi oddawano potem cześć. Czyli to była relikwia, słuchajcie. To była relikwia, to było coś takiego, co oni mieli przedmiot i oddawali temu wężowi cześć, tak jakby ten wąż sam w sobie uzdrawiał tych ludzi. A nie Bóg, który kazał na tego węża popatrzeć. I teraz popatrzcie, jak często jest tak, że się na przykład patrzy się na jakieś tam krucyfiksy, bo tam jest figura, która jest Nehusztanem. I mówią ludzie: on mnie uzdrowi, całują to. A przecież co się stało potem? Był taki moment, kiedy Izrael doznał takiego objawienia, olśnienia za czasów Hiskiasza, czy któregoś, nie wiem, może Jehoszafata, już nie pamiętam. Hiskiasz chyba skruszył tego węża. I ten król, który był taki Bogu posłuszny, to był jeden z tych, którzy właśnie szli drogami Bożymi. On tego węża zniszczył. I Bóg pobłogosławił wtedy. I on uznał, naprawdę przyznał się do tego, co robił ten król, dlatego że ten król chodził drogami Bożymi i szukał Pana. Więc to już wiemy, co następnej rzeczy nie mamy robić. I wierzącym ludziom zdarza się, że oni właśnie znowu traktują Pana Boga w taki sposób. Szemranie było kilka razy. I szemranie było do tego stopnia, tu czytam, odnoszę się do wersetu 10. Szemranie do tego stopnia było, że w końcu Pan Bóg mówi, powiedział: 40 lat was znoszę. Od 40 lat, to jest znowu, jak się równolegle czyta 10 rozdział 1 listu do Koryntian i 3 rozdział listu do Hebrajczyków, to widać wyraźnie, jaka jest paralela, jaka jest równoległa treść. Że 40 lat was znoszę, 40 lat nie ufacie, szemrzecie. I w końcu, jak tak dalej pójdzie, to ci, którzy mnie nie ufają do końca i nie dojdą do końca, to nie wejdą. I to wszystko przyszło na tamtych dla przykładu, jak jest napisane, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Dlatego jeżeli ktoś mniema, że stoi, czyli już stoję i nie upadnę, nie ma szans, to niech baczy, żeby nie upadł. I na koniec jest ta wspaniała obietnica, że jak przychodzi doświadczenie, to pamiętajcie, że ta skała idzie za wami cały czas. Ona jest nawet więcej. Ta skała szła za nimi, a Bóg mieszka w nas. To jest coś o wiele więcej. I Bóg jest wierny. Jeżeli nas coś doświadcza, jeżeli przeżywamy doświadczenie, to nie dopuści, żeby to przekraczało nasze możliwości, nasze siły. A jeżeli nawet będziemy kuszeni czy doświadczeni ponad te siły, czyli tak jakby Pan Bóg się spóźniał, On nam da wyjście, żebyśmy to wszystko mogli znieść. I rzeczywiście tak się dzieje w naszym życiu. Rzeczywiście co jakiś czas mamy takie sytuacje. Warto też te sytuacje wspominać jako świadectwa kolejnej Bożej dobroci w naszym życiu. Żeby się też inni zbudowali. I żebyśmy pamiętali, że jesteśmy w drodze, mamy pewną obietnicę. I w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale jest napisane, że obietnice dziedziczy się przez wiarę i cierpliwość. Przez wiarę i cierpliwość dziedziczyli obietnicę. Żeby nie było wątpliwości, to ja to przeczytam. To jest list do Hebrajczyków 6:11-12. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. I niech tak będzie. Amen.